12 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej żużel, koszykówka, piłka nożna oraz unihokej. Startujemy. Czarny sport na początek i wieść sprzed kilku chwil. Zakończył się przełożony z wczoraj mecz PGE Ekstraligi w Lublinie. Motor miejscowy pokonał Fogo Unię Leszno 49-41. Najwięcej punktów dla drużyny lubelskiej zdobyło w sumie trzech zawodników. Grigori Łaguta 10+1, a po 10 punktów Jarosław Hampel i Mikkel Mikkelsen. W drużynie leszczyńskiej najlepiej sobie radził Australijczyk Jason Doyle, 14 punktów z bonusem w 6 startach. A w części żużlowej będziemy rozmawiać tak naprawdę o wczorajszej dotkliwej porażce, to tak delikatnie mówiąc, klęsce, miazdę wręcz, która wydarzyła się przy W69. Marwis.pl, Falubas Zielona Góra przegrał, właściwie poniósł najwyższą w historii na własnym torze porażkę, bo aż 27-63 z Betardem Spartą Wrocław. No, ciężko oglądało się to spotkanie, to był prawdziwy nokaut już od samego początku, bo po trzech gonitwach wrocławianie prowadzili różnicą 10 punktów, 14-4, po 7 aż różnicą 20 punktów, 31-11, przed biegami nominowanymi już różnicą aż punktów 30, 54-24, aby ostatecznie wygrać 63-27. Kibice zadają sobie pytanie, co się wydarzyło z drużyną zielonogórską, która no, nie miała atutu własnego toru. Otóż zielonogórzanie według planu mieli trenować w czwartek, w piątek i ewentualnie w sobotę na własnym torze, ale wiadomo, że ta pogoda nie sprzyjała, były opady deszczu. No i ostatecznie tylko udało się potrenować przez kilka godzin w sobotę. No i cóż, trener Piotr Żyto tłumaczy, że zespół wraz, cały sztab szkoleniowy wraz z zawodnikami podjął tak zwane świadome ryzyko, zdecydował się pojechać na twardym torze, na którym właściwie trenowano tylko w sobotę. No i tak to wyszło, że no po prostu no, nie radzili sobie zielonogórzanie na tym torze. Co ważne, widmo spadku coraz bardziej zagląda, bo Falubas cały czas na miejscu ostatnim, tylko z 2 punktami. To był ostatni mecz pierwszej rundy, czyli praktycznie półmetek sezonu. Falubas jest cały czas ostatnim, cały czas traci punkcik do drużyny z Grudziądza. Teraz 2 bardzo ważne pojedynki, bo za tydzień, no za niecały tydzień, bo w najbliższą niedzielę do Zielonej Góry przyjedzie Apator Toruń, czyli też zespół, który się broni przed spadkiem. Beniaminek rozgrywek, no a za 2 tygodnie niecałe, zielonogórzanie właśnie do Grudziądza, czyli do tego największego swojego rywala w tej walce się wybierają. Po tym wczorajszym meczu rozmawialiśmy z trenerem Marwis.pl Falubazu Zielona Góra, Piotrem Żyto, który właśnie tak tłumaczył tą porażkę.
Zrobiliśmy to tak, jak chcieliśmy i eksperyment nie wydał, no i co zrobić? Po prostu zawodnicy Sparty to też jest świetna drużyna i obnażyli nasze braki.
Ten tor to było takie świadome ryzyko i taka wspólna decyzja pana, całego sztabu i zawodników?
Tak.
A to ryzyko było spowodowane tymi utrudnionymi przygotowaniami, bo zdaje się, że tylko w sobotę trenowaliście, czy też klasą rywala?
Myślę, że no, ze względu też na pogodę. No i chcieliśmy coś sprawdzić, bo powiedzieli zawodnicy, że na twardym będzie lepiej. I okazuje się, że było jeszcze gorzej, tak? Także tak to wszystko wyszło.
A wczoraj właśnie na takim torze jeździliście właśnie wczoraj po tych tak, całych perturbacjach pogodowych?
Tak, jeździliśmy 4,5 godziny. A dzisiaj... Ale to tak, jeździliśmy między sobą i to no, wydawało się, że jest dobrze, ale przyjechał rywal i pokazał, że nie było dobrze.
A dzisiaj to słońce, które mocno świeciło, to jeszcze bardziej wysuszyło ten tor?
Znaczy się dużej różnicy nie było, bo wczoraj też było słońce. Może wilgotność powietrza była troszeczkę inna, ale ogólnie tor nie różnił się zbyt wiele od wczorajszego i tak to wygląda.
Chociaż z drugiej strony to powiem szczerze, że dawno nie było tylu mijanek na zielonogórskim torze.
No, mijanek to były tylko dlatego, że nie wiem, no, z naszym motocyklem były może wolniejsze.
Mateusz Tonder to dzisiaj trochę taki niespodziewany lider Falubazu?
No na pewno. Nikt nie liczył przecież, że zostanie liderem. Przed meczem mówiłem, że on to jest zawodnik drugiej linii. Jakby 6-7 punktów zrobił, będzie okej. Okay. No zrobił 9 i został liderem. Także widać, jak no, pozostała drużyna punktowała.
Piotr Protasiewicz, tutaj widać symptomy lepszej jazdy?
No, dało się zauważyć już postęp, tak? Także widać, że coś dygnęło.
A jeżeli chodzi o Patryka Dudka, tu chyba największe zaskoczenie dla pana też, bo tak no, ciężko było oglądać, jak Patryk gdzieś tam przyjeżdża za rywalami albo traci pozycję. Wręcz nie ten Patryk.
No tak, widocznie też no, nie umiał się odnaleźć. Wczoraj było dobrze, dzisiaj na tle tego rywala też prowadził wyścigi i te silniki były no, wolniejsze, tak?
A Matej Zagar, no widziałem w telewizji wywiad z nim, to bezradnie rozkładał ręce. Mówi, że to już nawet po tych dwóch startach to nawet nie ma sensu, żeby on wyjeżdżał na tor, że nawet mówi, że dobrze, no, że pan go zmienił.
Zawodnik tego formatu to powinien robić punkty, tak? I też był jednym z tych zawodników, którzy mówili, żeby ten tor zrobić twardszy. No i tak było, no to zrobić. Też chyba wypowiedzi z tego, co wiem, mówił, że była to nasza wspólna decyzja wszystkich.
Okej, mieliście spotkanie takie we własnym gronie po meczu też z prezesem klubu. Czy pan może powiedzieć, jak przebiegało to spotkanie? Czy coś, może jakieś decyzje zapadły?
Nie, na razie decyzje żadne nie zapadły, żeśmy tylko rozmawiali na temat, co jest nie tak. Wyjaśnialiśmy sobie pewne rzeczy i zabieramy się do ostatniej, no jak to powiedzieć, do meczu, który będzie decydował, tak? O naszym ekstraligowym bycie.
No właśnie, bo teraz no, najważniejsze już chyba, tak, te 2 tygodnie, bo Toruń przyjeżdża,
no
potem
tak.
Wyjedziecie do Grudziądza i to już takie 2 tygodnie prawdy właściwie.
No, tak można powiedzieć.
Dobrze, to jeszcze zapytam o przygotowania do meczu z Toruniem. Czy już sobie nakreśliliście plan? No jaki tor właśnie? To jest chyba najważniejsze pytanie.
No to tor to jest nasza prywatna sprawa, jaki będziemy robić teraz. Według we własnym gronie dzisiaj żeśmy o tym rozmawiali. Co mamy zrobić, jak mamy zrobić. Nie chcę tego upubliczniać na razie. Młodzieżowcy jadą wtorek, środę na DMPJ do Poznania. Od czwartku się spotykamy i trenujemy. Czwartek, piątek i sobota.
Tyle Piotr Żyto, trener żużlowców Marwis.pl, Falobazu Zielona Góra. Jak słyszeliśmy w tej rozmowie wczoraj, no takim niespodziewanym liderem drużyny zielonogórskiej był powracający po kontuzji, po złamaniu ręki Mateusz Tonder, chociaż on już właściwie wrócił na tor kilka tygodni temu, ale tak naprawdę zadebiutował tym meczem w rozgrywkach ligowych. No i wczoraj Mateusz Tonder 9 punktów z bonusem w 6 startach, bo raz pojechał z rezerwy taktycznej. 2 wyścigi wygrał. Właściwie Tonder wygrał tylko 2 wyścigi i 1 wyścig wygrał Piotr Protasiewicz. I to było na tyle, jeżeli chodzi o zespół zielonogórski. Natomiast Tonder punktów zdobył najwięcej, Protasiewicz 7, także w 6 startach. No, Patryk Dudek wczoraj nie był sobą zupełnie, lider Falubazu, tylko 5 punktów z seniorów. Max Flick także 5, ale w 4 startach, a Matej Zagar wczoraj w ogóle nie istniał na zielonogórskim torze. 0 punktów w 2 startach, potem był zastępowany. Zresztą sam stwierdził w wywiadzie telewizyjnym, że chyba nie ma sensu, żeby on w ogóle później na ten tor wyjeżdżał. Jeszcze coś próbował. Młodzieżowcy, tylko 1 punkt zdobyty Fabiana Ragusa. Nail Tuft bez punktu. Jan Kwech rezerwowy raz się na torze pojawił. Punktów nie zdobył, a my bezpośrednio po wczorajszym meczu rozmawialiśmy no, z tym niespodziewanym liderem, czyli z Mateuszem Tonderem. Mateusz, jak ty się czujesz generalnie w roli lidera Falubazu, no po takim, a nie innym dzisiejszym meczu?
No na pewno cieszy wynik indywidualny, a drużynowy no kiepsko to wyglądało. Tor szykowaliśmy pod nas i no to nie zagrało. Musimy coś po prostu zmienić i za tydzień powalczyć tutaj o lepszy wynik.
O samym tym torze, co powiesz, bo było twardo, bardzo twardo. Niektórzy nawet obserwatorzy mówili, że to wręcz skała była. No właśnie, jaki to był tor i jak się na nim jeździło?
To znaczy tor był twardy. Wszyscy musieliśmy się jakoś do niego dopasować. Na takim też trenowaliśmy. Wydawało nam się, że było bardzo dobrze, ale no coś zabrakło na pewno, bo starty wygrywaliśmy, a po trasie było kiepsko. Także każdy tam jakieś korekty wprowadzał, ale no nie zagrało to. Dostaliśmy dosyć mocno w dzisiejszym meczu.
Generalnie zdaje się, że same przygotowania do tego meczu były utrudnione, bo miały być treningi czwartek, piątek, ewentualnie sobota, a chyba wyszło na to, że tylko w sobotę, tak, trenowaliście?
Tak, no niestety pogoda nam nie pozwoliła, bo czwartek, piątek padało, udało nam się potrenować tylko w sobotę, ale tutaj nie doszukiwałbym się raczej treningów, po prostu coś nie idzie, coś nie klei i trzeba no cały czas się starać, żeby poprawić ten wynik i za tydzień po prostu wygrać ten mecz.
Ty dzisiaj też szukałeś, prawda? Zmieniałeś te ustawienia, szukałeś tej prędkości po poszczególnych biegach, tak?
No tak, no w sumie na próbie toru miałem 2 motocykle i wybrałem ten lepszy, Pierwszy bieg też fajnie, fajnie ze startu. Później po trasie było kiepsko. Dan Bewley mnie wyprzedził, chociaż jechał szerzej i to tak można się doszukiwać takich różnych rzeczy, ale dwa biegi też wygrałem, także było dobrze. 2-0 też, także tak przeplatany ten wynik, ale mówię, ze swojego wyniku się cieszę, bo w sumie pierwszy mecz w tym sezonie w gronie seniorów, ale no trudno, musimy popracować jeszcze, zmobilizować się całą drużyną i będzie na pewno dobrze.
A właśnie jak ten tor się zmieniał? Bo były właśnie, miałeś te trójki, no a potem przeszły zera. Czyli się gdzieś tam po polaniu tego toru, czy po kosmetyce to się jeszcze jakoś zmieniało?
Nie, no miałem w sumie dwa razy trzecie pole i nie mogłem z tego pola wyjechać. W sumie tam chyba nikt nie mógł z niego wyjechać dobrze. I było po prostu kiepskie, twarde. Dwa razy miałem to pole i dwa razy przegrałem, a to już nie zależało ode mnie. Później miałem czwarte pole, fajne i z niego udawało mi się wyjechać, wygrywałem biegi, także tutaj no nie udało mi się po prostu wyjechać z tego pola i zawalczyć tam.
Ale generalnie to był twój no, najlepszy występ w karierze, tak? Jak do tej pory.
Tak, no 9 chyba
Lidze,
plus
oczywiście.
1 zrobiłem, także no fajny, fajny wynik. Tutaj ciężką pracę wykonaliśmy z teamem, żeby to takie sukcesy osiągać. Indywidualnie mówię.
Okej, to był właściwie ostatni mecz pierwszej rundy. No wiadomo, że ta runda jest jaka jest w wykonaniu Falu Bazu. Ty właściwie pod koniec tej pierwszej rundy dopiero pojawiłeś się w składzie. A jak ty zapamiętasz tą pierwszą rundę tak w paru zdaniach?
Kiepski sezon w naszym wykonaniu, ale trzeba walczyć do końca i będzie na pewno lepiej. No. Coś w końcu zatrybi i trochę meczy na pewno powygrywamy, no bo musimy się utrzymać w Ekstralidze. Kibice też na to liczą i my też na to liczymy. Także cały czas będziemy ciężko pracować, żeby w tej Ekstralidze się utrzymać.
No teraz 2 tygodnie, prawda? No najważniejsze się wydaje w tym sezonie, bo przyjedzie Toruń, no i potem jedziecie do Grudziądza i to mogą być chyba dwa kluczowe mecze tak naprawdę.
No tak, no przed nami dwa mecze. W sumie ciężkie można powiedzieć, bo tutaj już nie ma żartów i musimy walczyć o dobry wynik, żeby te mecze wygrać. Także tak jak mówiłem, całą drużyną musimy się zmotywować i po prostu wygrać te mecze, dać sobie wszystko i udowodnić wszystkim, że jesteśmy zgraną, fajną drużyną i potrafimy wygrywać.
28 minut po 21. Po żużlu będziemy mówić o baskecie. Dziś środowisko koszykarskie obiegła wieść, że wieloletni kapitan Enei ze Stalu BC Zielona Góra Łukasz Koszarek zdecydował się opuścić zielonogórski klub po 8 latach gry tutaj, w Winnymrodzie. Teraz ma reprezentować barwy Legii Warszawa, z którą związał się 2-letnią umową. Od momentu zatrudnienia na stanowisku trenera ze Stalu Oliwiera Widina toczyły się rozmowy klubu z Koszarkiem. Nowy szkoleniowiec, który przypomnimy zastąpił Żana Tabaka, także właściciel klubu Janusz Jasiński chcieli, zależało im na tym, żeby Koszarek nadal występował w drużynie zielonogórskiej. Z tego, co udało nam się ustalić, 2-letni kontrakt był dla niego szykowany. Natomiast sam Łukasz Koszarek już w poprzednim sezonie nie krył, gdzieś tam zapowiadał, że no nie za bardzo mu się uśmiecha ta rywalizacja na dwóch frontach, czyli w polskiej lidze koszykówki i w lidze VTB. A to dlatego, że ma już 37 lat, no i też męczyły go te takie wyczerpujące, wielogodzinne podróże za wschodnie granicę do Rosji, no i te mecze, które nawet czasami co 2 dni trzeba było grać. Sam trener Oliver Widin zapowiadał, że no jest w stanie trochę pójść na rękę Koszarkowi i prowadzić nawet drużynę tak, że mógłby no, nie latać z zespołem na część spotkań do Rosji. Tymczasem Koszarek w czwartek przekazał klubowi zielonogórskiemu swoje stanowisko. Zastal w weekend miał mu dać odpowiedź, no ale wychodzi na to, że po prostu obie strony się nie dogadały, mówiąc wprost. Z samym Łukaszem Koszarkiem nam się dzisiaj nie udało skontaktować, bo on aktualnie przebywa w Meksyku na wakacjach, natomiast wspominałem już o tym, że ten kontrakt z Legią podpisał na 2 lata, za to Jacek Białogłowy rozmawiał dzisiaj o jego odejściu z właścicielem zielonogórskiego klubu, czyli z Januszem Jasińskim.
Dzisiaj jest smutek, na pewno ten smutek był jakoś tam przygotowywany, bo wydaje mi się, że Łukasz podjął tą decyzję trochę wcześniej, natomiast jak zawsze delikatnie nam trochę dozował ten, nazwijmy to dla nas, szok może, bo tak to mogę nazwać, No myślę, że w parametrach ludzkich nie jesteśmy w tego w stanie zrozumieć, w parametrach sportowych nie jesteśmy w stanie zrozumieć, w parametrach każdych innych nie jesteśmy w stanie zrozumieć, więc to Łukasz musi mieć swój powód, swoją przyczynę i mi się wydaje, że to niech on na ten temat powie. No my z naszej strony myślę, że zrobiliśmy wszystko, żeby to został. Trener Wilim z nim rozmawiał, dał mu naprawdę niesamowitą, przynajmniej w mojej karierze, tak zwaną wolną rękę w tym, że będzie trochę traktowany inaczej, czymś oczywiście brał na siebie bardzo dużą odpowiedzialność, bo wiemy, że to nie jest łatwe zarządzanie drużyną, a tym bardziej, jeżeli ktoś jest na trochę specjalnych prawach. Nie chciał Łukasz z tego skorzystać. Mówi, że jest zmęczony, mówi, że chce być bliżej Warszawy, bliżej dzieci. Ma do tego prawo. Przy tej rozmowie, której ja byłem świadkiem, to trener Widim, specjalnie się z nim spotkaliśmy, jak tu przyleciał trener i podpisywał umowę, więc to był jedyny praktycznie pierwsze spotkanie, które było z tymi zawodnikami, którzy byli na miejscu, bo wiadomo, że większość też wyjechała gdzieś. Więc w związku z tym myślę, że to zmęczenie dziś mentalne może u Łukasza było, ale myślę, że to nie jest realny powód, szczery, natomiast to Łukasz musi powiedzieć, no my zrobiliśmy wszystko, daliśmy mu bardzo dobre warunki, proponowaliśmy mu 2-letni kontrakt, proponowaliśmy mu także, że po tym może zostać kimś w klubie, tu cały czas powraca ten temat szkoły koszykarskiej, to jest z Żanem Tobakiem, rozmawialiśmy na ten temat, że jak do nas wróci, no to wróci nie tylko jako trener, ale też chcielibyśmy, żeby tutaj zostawił, żeby stworzyć faktycznie taką szkołę koszykarską, jak w dużych ośrodkach koszykarskich jest. Oczywiście na bazie tego, co już jest, bo to środowisko jest SKM, jest szkoła Michaila Uwalina, w związku z tym. Więc plany były, no myślę, że Łukasz będzie musiał panu odpowiedzieć i kibicom, czemu taką decyzję podjął. Myślę, że dla nas ten cały weekend był dosyć trudny, bo ja z nim rozmawiałem, on jest z Meksyku, więc to było trochę utrudnione, no ale tyle, na ile mogliśmy rozmawiać. No chciałem, żeby podjął decyzję do końca po powrocie, żebyśmy jeszcze mieli czas i możliwość porozmawiania, no ale mogę powiedzieć, że dostałem informację od prezesa Legii, za co mu dziękuję, że się dogadał z Łukaszem i potem już te nasze rozmowy były takie trochę kurtuazyjne.
Ale czy czuł pan od razu, od dłuższego czasu, że on raczej odejdzie? Czy też były jakieś, nie wiem, widać było, że, nie wiem, przechyla się szala w waszą stronę, potem się oddala, te negocjacje, mniej, więcej, wiadomo. Jak to mniej więcej wyglądało? Czy można było odczuć, że to jest takie rozmawiamy, ale i tak odejdę?
Znaczy wie pan co, nigdy nie wiemy, nie? Znaczy prowadząc każdą rozmowę, mając szczere intencje, mamy zamiar osiągnąć jakiś cel, natomiast druga strona ma swoje cele do osiągnięcia, więc ja myślę, że no było takie wewnętrzne przekonanie, że jednak trochę negocjuje rzeczy nienegocjowalne i że tak naprawdę tu chodzi o bardziej o czas i trudność podjęcia przez Łukasza tej decyzji. Natomiast myślę, że to są bardzo trudne decyzje. Myślę, że na to się złożyło bardzo wiele rzeczy. Na pewno nie bez znaczenia ma też nasza sytuacja w mieście, niepewność finansowania, te wojny z panem prezydentem. No, nikt z nas nie chce w takim środowisku budować swojej przyszłości i z tego powodu go rozumiem. Natomiast na pewno tam będą też problemy, o których nie znamy. I to, jak zawsze mówię, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma i marzymy o czym, żeby być gdzie indziej, a jak potem się tam znajdziemy, okazuje się, że jest jeszcze gorzej. Więc myślę, że Łukasz może to jeszcze wróci. Ja nie zamykam tego w sensie takim definitywnym, że tu, wie pan, na zasadzie trochę syna marnotrawnego, który zrozumie, że zbłądził, więc nigdy nie mówimy nigdy, natomiast myślę, że decyzja o powieszeniu jego koszulki też zapadnie, porozmawiam na Radzie Nadzorczej, bo to jest dla nas, nie chcę powiedzieć legenda, bo to jest coś większego, ktoś tam statystyki robi, pokazuje to, to może po czasie będziemy wiedzieli, jakiego to był formatu zawodnik, jakiego formatu człowiek, bo też trzeba powiedzieć, że Łukasz przede wszystkim dla mnie był bardzo fajnym człowiekiem i mi się wydaje, że to był jeden z najlepszych koszykarzy z punktu widzenia człowieka, tak? Warsztat to każdy oceni, ale ja go oceniam po tym, jaki był w stosunku do mnie, do klubu. Dlatego tym bardziej znam smutno, nie?
22 minuty dzielą nas od godziny 22. Był żużel, była koszykówka, teraz będzie futbol. Piłka piłkarze Kariny Gubin liderują w lubuskiej jako czwartej lidze piłkarskiej. W 30 meczach zespół trenera Grzegorza Kopernickiego zdobył w sumie 71 punktów, ponosząc tylko jedną porażkę, 8 remisów, aż 21 wygranych. Za plecami Karina ma czającą się Ilankę Rzepin. Tymczasem perspektywa gry w trzeciej lidze jest dla Gubinian kusząca, no ale żeby tam się dostać, żeby tam wystąpić, to należy spełnić kilka warunków, nie tylko tych sportowych. No i właśnie o tym wszystkim z prezesem i tym głównym sponsorem gubińskiego klubu, czyli Andrzejem Iwanickim, rozmawiał Marek Staniszewski.
Perspektywa gry w trzeciej lidze to spore wyzwanie nie tylko sportowe, ale i organizacyjne.
Tak, ale no jesteśmy po rozmowach z włodarzami miasta i mamy gdzieś tam obiecane, że na pewno poradzimy sobie z tym i dostosujemy te sprawy, które tutaj u nas, że tak powiem, brakują, żeby móc występować w trzeciej lidze, żeby stadion został dopuszczony do rozgrywek trzeciej ligi.
Co należy zrobić, by tak się stało?
No najważniejsze sprawy bezpieczeństwa są, bo one są oznaczone klauzulą, że nie ma możliwości ich odłożenia dla Beniaminka za rok czy coś. I tu jest klatka dla kibiców, wiaty, wyjścia na płytę w razie W. My mamy po jednym z trybun, a po każdej stronie muszą być po dwa. To nie są jakieś takie sprawy, które przekraczałyby budżet i nie poradzilibyśmy sobie z nimi. Na pewno sobie z nimi poradzimy. Jest już to, że tak powiem, w fazie działań, no wiaty dla zawodników po 13 osób, nie tam jak tutaj są. No jest takich parę, ale drobniejszych spraw. Pozostałe sprawy mogą być, że tak powiem, prolongowane dla Beniaminka do dostosowania, ale sprawy bezpieczeństwa niestety nie.
Pojawiła się taka informacja, że ewentualnie, gdyby nie udało się tutaj dopiąć tych spraw, o których pan wspomina, że zagracie w Krośnie Odrzańskim.
No jest taka plotka, chodzi. Dla mnie to jest w razie co obojętne, gdzie będę grał, abym mógł zagrać, ale z tego, co ja się orientuję, to pod względem bezpieczeństwa stadion Krosna nie wygląda dużo lepiej od stadionu w Gubinie. Też nie ma klatki, tam są po jednej stronie trybuny. Klatka polega na tym, żeby było wydzielone przejście na stadion z parkingu, a nie, że wejdę i będę szedł przy naszych kibicach. Czytałem te wymogi, tam pewno ten stadion był modernizowany po powodzi któregoś roku tam i może infrastrukturę ma tam trochę lepszą. Nasz stadion leży w pięknym miejscu za miastem. Myślę, że doczeka się, jest zrobiony projekt, doczeka się w końcu też rewitalizacji, a na razie na pewno sobie poradzimy. To ja uważam, że my sobie poradzimy, nie z takimi rzeczami sobie radziliśmy, poradzimy sobie i na pewno będziemy, jeśli uda nam się awansować, bo jeszcze jest 7 meczy, a więc jest 21 punktów do zdobycia. Jeśli uda nam się awansować, na pewno rozegramy tu mecz.
Sportowo drużyna chyba jest przygotowana na grę w trzeciej lidze.
Powiem szczerze, jestem również kibicem Lechii, Zielona Góra i czasami jak mam czas, jadę tam na mecz, no to widzę ten dystans. Jednak no, będzie to duże wyzwanie, żeby po awansie bez jakichś większych wzmocnień utrzymać.
Pewnie planujecie takie wzmocnienia. U was wielu zawodników no już z przeszłością ligową gra w zespole teraz, a kto następny?
No właśnie, no tu jest pytanie. Tak naprawdę nie podchodziliśmy jeszcze do tego. Umówiliśmy się z trenerem na połowę czerwca, że on podsumuje naszych zawodników, którymi dysponujemy, kto ewentualnie mógłby grać w trzeciej lidze. Dlaczego? Dlatego, że no mówię, nadal jest dosyć dużo punktów. Te mecze są opóźnione, przesunięte. No nie chcieliśmy dzielić skóry na wilku, no nie? Póki nie mamy tego awansu, że tak powiem, prawie pewnego, a mówię, no przy przewadze nad bodajże Ilanką Rzepin 6 punktów, to są tylko 2 mecze lub 3 remisy i mają nas. Także no, to nie jest dużo, a więc wszystko jest możliwe. A jakieś zapaść dyspozycji, kartki, no, kontuzje, chociażby tutaj szedł akurat ze mną Janek Izdebski, bardzo dobry nasz zawodnik, no, złapał kontuzję. Wszystko może się wydarzyć, dlatego ja wolę poczekać chwilę. No, bierzemy pod uwagę jakieś wzmocnienia też.
Tyle Andrzej Iwanicki, prezes Kariny. Wspominałem o tym już, że tuż za zespołem z Gubina w tabeli jako czwartej Ligi Lubuskiej jest Ilanka Rzepin, która aktualnie traci do gubińskiej drużyny 7 punktów, ma też mecz mniej, bo 29 spotkań rozegranych Karina ma 30. Tymczasem jednostronny przebieg miało sobotnie spotkanie właśnie wspomnianej Ilanki z czarnymi Żagań. Rzepinianie, którzy wciąż liczą się w walce o trzecią ligę, wygrali 5-1.
Daniel Odziemkowski, trener Ilanki Rzepin. Mecz zamknięty do przerwy. Komfortowa sytuacja chyba i dla trenera, i dla zespołu.
Tak, dokładnie, dokładnie. Jesteśmy cierpliwi w tych naszych poczynaniach. Wypracowaliśmy własny styl i to wszystko teraz się zazębiło, wychodzi. Mamy wiele sytuacji w każdym meczu i staramy się je wykorzystywać i udaje się nam się to i oby tak dalej.
Kolejny mecz, który udowadnia, że macie piekielną siłę ofensywną w postaci Andrzeja Pawłowskiego i Koseja Iwao.
Nie, dokładnie.
To są... Plus jeszcze Mateusz Stefanowicz.
No, dokładnie, to są zawodnicy, na których się spoczywa cała ofensywa, wspomagani naszymi bocznymi, również bardzo szybkimi zawodnikami i oby tak dalej.
Panie trenerze, co pan sobie pomyślał, widząc wynik meczu Karina Gubin z Tilon Gorzów?
Spodziewałem się takiego wyniku, nawet myślałem, że Tilon wygra i dlatego no, fajnie, bo liga nie zamknie, jeszcze dalej będzie Karina może drżała przed tym, że ich dogonimy i na tym polega piękno piłki nożnej.
7 punktów, 1 mecz mniej, to znaczy, że jest nadzieja.
Tak, no chcemy ich postraszyć.
Ten terminarz jednak to jest dla każdego pewnie zespołu utrudnienie, że jest to zagęszczenie, wy macie już w czwartek kolejny mecz, tak?
No dokładnie, dokładnie. Teraz jest taki terminarz, że gramy bardzo blisko siebie mecze i tak naprawdę to teraz się okaże siła zespołu, czy gdzieś tam te siły będą wystarczające do tego, żeby w każdym meczu być tak skutecznym. Mam nadzieję, że tak, bo pracowaliśmy ciężko w pandemii i myślę, że to zaowocuje jednak.
Wasz terminarz chyba jednak, jeżeli chodzi o rywali, jest troszeczkę korzystniejszy niż Kariny, chociaż wiadomo, no też są zespoły walczące o utrzymanie, tak jak Charlie, chociaż dzisiaj Charlie tu nie mieli nic do powiedzenia.
Znaczy, dokładnie, dokładnie. Tutaj tak naprawdę z kim będziemy grać, to nie gra roli, bo tak samo oni, jak i my będziemy grali o to, żeby zwyciężać.
Wy nic nie musicie, wy możecie, to tak to można określić?
No dokładnie, dokładnie. My się bawimy tą piłką i chcemy po prostu wygrywać kolejny mecz i maszyna funkcjonuje bardzo dobrze, nie będziemy wsypywać piasku, wszystko, żeby nie będziemy zmieniać i taktyki. Także mam nadzieję, że po prostu Karina będzie się tego bała.
A gdyby się wydarzyło coś miłego, to będziecie gotowi?
Wtedy rola zarządu. Ja tam się nie martwię. Ja gram o to, żeby być jak najwyżej w lidze i jeżeli zajmiemy pierwsze miejsce, to już rola zarządu co z tym zrobi. Zespół jest dobrze przygotowany i mam nadzieję, że do końca już będziemy wygrywać.
12,5 minuty dzieli nas od godziny 22. Pod koniec dzisiejszego magazynu sportowego Radia Zachód jeszcze jedna dyscyplina, mianowicie Unihockey. Zespół pierwszego Elouka z Floorball Gorzów zdobył brązowy, zarazem pierwszy w historii klubu medal Mistrzostw Polski. To wydarzyło się w miniony weekend. W meczu o finał gorzowianie przegrali po dogrywce z Szarotką Nowy Targ 5-6, a w spotkaniu o trzecie miejsce tego całego finałowego turnieju Energa Ekstraligi pokonali, ale dopiero po rzutach karnych, Olimpię Łochów 3-1, a po podstawowym czasie gry i dogrywce był remis 6-6. Z zadowolonym z tego historycznego sukcesu trenerem gorzowskiej drużyny Maciejem Helmanem rozmawiał dziś już po powrocie do Gorzowa Filip Górecki.
Emocje trochę opadły, ale tych emocji było co niemiara i w sobotę, i w niedzielę. Zacznijmy od soboty. Te niektóre niewykorzystane sytuacje będą się panu śnić po nocach, bo to było naprawdę, można było ten mecz zamknąć na zwycięstwo.
Można było praktycznie od pierwszej tercji, w drugiej można było to zakończyć. No, można było zrobić wszystko. Dogrywka pokazała, że byliśmy zespołem, mimo tego, że mniej licznym na tym finale, mieliśmy dwie piątki do przeciwnika, który akurat na ten finał się sprężył, przyjechał w 20 osób, czyli to zaplecze kadrowe było super u nich i rzeczywiście wykorzystywali to. Nam zabrakło trochę może siły dla nas. A później po meczu z nimi przy rozmowach takich, to oni dziękowali Bogu, że rzeczywiście, że oni wytrzymali mimo tych trzech piątek ten mecz do końca i udało im się strzelić tą dla nich zwycięską bramkę. Chociaż no, w tej dogrywce w minutach ostatnich to my byliśmy drużyną, która więcej strzałów oddała, więcej jakby nacierała na przeciwnika. szczęście jeszcze nie tym razem, ale jest to dobry początek i na przyszłość myślę, że chłopacy bardzo dużo zrozumieli po tym meczu. My już go na gorąco przeanalizowaliśmy, zobaczyliśmy, gdzie mogliśmy coś zmienić przy tej ostatniej bramce, jakie błędy popełniliśmy. Wszyscy to super zrozumieli i przyjęli do siebie. Naprawdę bez żadnej złości, bez niczego. Każdy to zrozumiał, co zrobił źle i myślę, że to zostanie na długo i na przyszłość będzie tylko lepiej, nie?
W meczu o trzecie miejsce, pokazał, jak ważne być w bramce kogoś takiego jak Maciej Jastrzębski.
Maciej Jastrzębski to nasza historia. No. Chłopak z siódemki, który zaczął bronić. Pewnego razu przyszedł tam chyba do gimnazjum i tak zaczął się bawić w unihokej. I do dzisiaj nie ma, zakładam, w całej polskiej lidze zawodnika, który by tak wiele poświęcił swojej pasji jej. No, pasji, jaką jest unihokej dla niego. Jest zawodnik na każdym treningu, trenujący dodatkowo, rozgrywający każde spotkanie w głowie, pamiętający, tak jak z nim rozmawiam, mecze z początku, wszystkie strzały, prawie wszystkie, które mógł obronić, a nie obronił, przeżywający to do dzisiaj, ale pod wielką koncentracją do każdego meczu. Dla mnie jest to chłopak, podstawa naszej drużyny, a myślę, że gdyby był każdej tak samo, nie?
Budowaliście ten zespół i wzmocniliście go przed sezonem po to, żeby powalczyć o medal. Jest medal, znaczy jakość zespołu poszła w górę.
Jesteśmy trzeci rok w rozgrywkach, trzeci rok, trzecie miejsce. No to uważam, że nie jest źle. Od początku, gdy zaczynaliśmy głównie naszymi chłopakami, no to była fajna gra i fajna zabawa, ale do tej gry dołączyli koledzy, notabene Maćka Jastrzębskiego głównie i Daniela Chochowskiego, to oni znali się z boisk, z różnych klubowych potyczek. No i to tak, ten nasz zespół, w sumie to stworzył właściwie Maciek Jastrzębski, bo to on przychodził do mnie, mówi, że jest chłopak, który by chciał. No i a my mówimy, Maciek, no jak ty mówisz, że to jest w porządku człowiek, nie chodziło nam o zawodników super grających, tylko o zawodników, którzy wejdą w nasz układ, będą kolegami naszymi, będą z nami tworzyć tą fajną atmosferę i zabawę.
Tyle szkoleniowiec gorzowskiej drużyny brązowych medalistów, jak słyszeliśmy, Maciej Helman. Tymczasem unihokeiści Lokomotivu Czerwieńsk podczas minionego weekendu rozegrali dwa spotkania w pierwszej lidze. Najważniejsze było to sobotnie z wiceliderem tabeli, absolwentem Siedlec. Gospodarze, czyli ekipa z Czerwieńska, podtrzymali miano niepokonanej drużyny, wygrali 12-8. No i co najważniejsze, zapewnili sobie awans do Ekstraligi. Natomiast niedzielny mecz ze Spartanami Opalenica był już właściwie tylko formalnością, chociaż Lokomotiv potraktował to spotkanie prestiżowo, no i wygrał okazale aż 13-1. No i ze szkoleniowcem Lokomotivu, szczęśliwym z awansu, Marcinem Karaszewskim, rozmawiał Marek Staniszewski.
Udany mecz z absolwentem Siedlec, wygrana 12-8 i to było przypieczętowanie awansu do Ekstraligi, a w zasadzie powrotu, czyli paradoksalnie ta gra w niższej klasie rozgrywek chyba wam pomogła.
Udało się do tego momentu wygrać tak naprawdę wszystkie mecze. Pojedynek z Siedlcem był w sumie takim przypieczętowaniem naszej dobrej gry. Nie ukrywam też, że był to mecz bardzo ciężki pod kątem przede wszystkim agresywności i tego, jak się zachowują. Jaki styl gry preferuje drużyna z absolwenta. Natomiast musieliśmy zdecydowanie, szczególnie początek, dobrze rozpocząć. Później natomiast ten mecz już był pod nasze dyktando. Wykorzystywaliśmy fakt, że przeciwnicy bardzo dużo łapali kar, gdzieś tam zdenerwowanie przeciwników i jednak ten mecz mimo wszystko stał na wysokim poziomie. A za awans bardzo cieszy i myślę, że będziemy mogli w przyszłym sezonie pokazać się z dobrej strony w Ekstralidze.
Lokomotiv to zespół oparty na zawodnikach z Zielonej Góry i okolic.
No powiedzmy sobie bardziej, to lepiej będzie brzmiało, jeżeli to będzie Czerwieński i okolice, bo tutaj można powiedzieć, że jesteśmy regionalną drużyną, natomiast też pracujemy na różnym poziomie, tak również dziecięcym. Natomiast mamy zawodników, których ja gdzieś tam trenowałem, jak jeszcze byli młodzi, w Zielonej Górze oczywiście. Mamy tutaj też zawodników, którzy przyjeżdżają z różnych okolic. Mamy jednego chłopca z Babimostu, z Sulechowa mamy zawodników. Także jest, można powiedzieć, taka drużyna regionalna, ale oparta przede wszystkim o zawodnikach, którzy są związani z naszą okolicą, z Czerwieńskiem, z Zieloną Górą i tutaj z tym regionem.
Jeśli chodzi o Ekstraklasę, o Ekstraligę, wyzwanie poważne. Wobec tego, czy zamierzacie się wzmocnić na ten kolejny sezon?
Specyfika gry w Ekstralidze jest wyjątkowa, dlatego, bo przede wszystkim te drużyny z czołówki są bardzo ciężkie do ogrania. I myślę, że ta taktyka, że będziemy z każdym, po prostu powalczymy z każdym, będzie dobra. Poza tym chcielibyśmy gdzieś tam szukać jakichś ewentualnych wzmocnień, ale myślę, że najważniejsze, żeby ten trzon zespołu utrzymać. Na ten moment jest bardzo prawdopodobne, że wszyscy zostaną. Chciałbym, żeby tak było. Zdecydowanie naszą siłą jest przede wszystkim gra zespołowa, nie gra indywidualna. W związku z tym możemy powiedzieć, że jeśli uda nam się utrzymać ten zespół, to mamy szansę bez problemu utrzymać się. Zresztą życzą nam tego inne zespoły, bo tutaj już słyszę, był dobry odzew po wczorajszym zwycięstwie. Dzwonili, pisali, gratulowali. Zdecydowanie leżało im to, żebyśmy ten mecz z Siedlcem wygrali i to my cieszyli się z awansu.
A czy organizacyjnie jesteście przygotowani do gry na najwyższym poziomie?
Myślę, że tak, że całkiem to fajnie wygląda. Zdecydowanie, jeśli chodzi o jednostki treningowe, jeśli chodzi o warunki tutaj, jakie mamy na sali, jeśli chodzi o warunki finansowe, dajemy radę. Jest to oczywiście ten temat związany z tym, że trzeba daleko dojeżdżać i to też są dodatkowe koszty gdzieś tam. Natomiast mamy bardzo dobre wsparcie gminy miasta Czerwień, tutaj okolicznych firm, czy to firmy Inblu, czy Oś Eko, czy firmy Autotale, gdzieś tam są jakieś tam środki, które nam pomagają w rozwijaniu tej dyscypliny. Oprócz tego też chcemy bazować na jakby młodzieży i budować, nawet jeśli nie będzie to na ten sezon jakieś nie wiadomo wyniki, czy na następny, czy na 2 lata, chcemy budować zespół na lata, żeby to był duży ośrodek tu w Czerwieńsku, złożony tak naprawdę z naszych młodych zawodników i wierzę, że tak to będzie wyglądało.
Rozmowa z Marcinem Karaszewskim, trenerem Unii Hokeistów Lokomotywu Czerwieńsk, którzy po jednym sezonie na zapleczu Ekstraligi powrócili na najwyższy poziom. Zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Już tylko 3 minuty dzielą nas od godziny 22, a za wspólnie spędzoną prawie godzinę dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.